W Arsenale Kultury rozmawiamy o marcu 68 roku. Jest z nami Jacek Lilpok, artysta, uczestnik tych wydarzeń, i dr Piotr Grzelczak, historyk z Poznania. Zaczęliśmy mówić o antysemityzmie, o tym wątku antysemickim. Antysemityzm wykorzystywany przez Gomułkę, przez Moczara, przez tą frakcję partyzantów do rozgrywek wewnętrznych, do zwalczania swoich przeciwników wewnątrz partii komunistycznej. Jednak nie jest to pierwszy raz, kiedy ten wątek antysemicki właśnie w tych walkach frakcyjnych, można powiedzieć, że jakby takich walkach, które trochę przypominały chyba ścierania się różnych frakcji w gangu. To nie pierwszy raz, kiedy one zostały wykorzystane w 56 roku. Też jakby takie te wątki były wykorzystywane. Wtedy na Tolin, czyli ta frakcja właśnie partyzantów próbowała wykorzystać antysemityzm, rozbudzić antysemityzm przeciwko Puławianom. Pisze o tym Witold Jedlicki w takim znanym tekście Chamy i Żydy, który został opublikowany w paryskiej Kulturze w 62 roku. I on mówi coś takiego. Propaganda natolińska okazała się przysłowiowym grochem o ścianę. Nikt się na ten numer nie nabierał i nikt się do bicia Żydów nie śpieszył. Natolińczycy dali w ten sposób tylko broń do ręki swoim przeciwnikom, którzy potrafili po mistrzowsku wykorzystać ludzkie oburzenie moralne na antysemityzm. Czyli wynika z tego, że w 56 roku nastawienie społeczeństwa było takie, że nikt się nie nabierał na ten antysemityzm, który właśnie komuniści próbowali wykorzystać i napuścić społeczeństwo, opinię publiczną na swoich przeciwników. Jak to wyglądało w 68 roku? Pan dr Piotr Grzelczak.
Ja bym sięgnął tutaj do terminu antysyjonizm. Sam Gomułka przed antysemityzmem bronił się nawet publicznie w czasie tego słynnego wiecu w sali kongresowej 19 marca i spotkania z tak zwanym aktywem warszawskim. On tam tłumaczył solennie, oczywiście mocno rozmijając się z prawdą, że broń Boże, tu nie chodzi o żaden antysemityzm, ale o antysyjonizm, i że obywatele polscy powinni mieć jedną ojczyznę, broń Boże dwóch, a jeśli ktoś wybiera tą drugą, to proszę bardzo, droga jest otwarta. Tak naprawdę ta kampania antysyjonistyczna w PRL-u zaczęła się nie w marcu 68, ale latem, w czerwcu, lipcu roku 67, czyli po zakończeniu wojny sześciodniowej. To wówczas na szczytach władzy, czy to w Ministerstwie Obrony Narodowej, czy w samym Komitecie Centralnym, to wówczas pojawiły się głosy, że nagle część Polaków pochodzenia żydowskiego w tym konflikcie izraelsko-egipskim opowiedziała się jednoznacznie po stronie izraelskiej. Mało tego, to nawet doszło do takiej sytuacji z perspektywy władz dość niepokojącej, paradoksalnej, że Polacy niekoniecznie nie będący pochodzenia żydowskiego cieszyli się wprost, że nasi Żydzi dali łupnia ruskim Arabom, Egipcjanom w tym momencie.
Ale jak wyglądała odpowiedź społeczeństwa? Czy jesteśmy w stanie to ustalić? Czy to było po prostu nagłaśniane przez partię, przez właśnie Gomułkę, próba wzbudzenia takich właśnie antysemistycznych nastrojów, a czy społeczeństwo rzeczywiście odpowiadało na coś takiego?
Myślę, że nieszczególnie, niekoniecznie. W samej Wielkopolsce ten problem opisywany z perspektywy Warszawy był w dużej mierze trudny do zdiagnozowania, skoro w samej Wielkopolsce, czy w województwie poznańskim, jak ono wówczas się nazywało, mieszkało Polaków pochodzenia żydowskiego, tam jak mówią statystyki ówczesne, esbeckie, bo Esbecja bardzo prędko takie statystyki na biurka w KWPZP wysłała, 170 obywateli. Więc z perspektywy Poznania może niekoniecznie, z perspektywy innych miast, takich jak Warszawa czy Łódź, z pewnością bardziej. Wydaje mi się, że ta propaganda rozpętana na łamach prasy antysyjonistyczna, brudna i paskudna, tak należy ją dzisiaj określić, mimo wszystko w samym społeczeństwie nie spotkała się z takim odzewem, na jaki być może by liczyli Gontarz i spółka.
To pytanie do pana Jacka Lilpopa. Jak z pana perspektywy ta sytuacja wyglądała? Wspomniał pan, że po 68 roku trafił pan do wojska i że tamte nastroje antysemickie były. Jak to wyglądało?
Tak, tak, tak. Tam było to wyraźnie tą taką odgórnie zwijane w tym opowiadaniu drukowanym w Odrze. Przytaczam taką takie zdarzenie, kiedy żołnierz poszedł na lewiznę do dziewczyny i potem był przed szeregiem kompanii stał i tam go jakiś ten zlew lżył. Kto wy jesteście? Jakbyście zostawili tą czaperkę swoją, prawda, karabin, poszliście do dziewczyny, to kto wy jesteście? Polakiem czy Żydem? No więc to tak było, ale cała ta kampania antysyjonistyczna, nawet na zdjęciach, jak się ogląda zdjęcia z tamtego czasu, widzi się zdjęcia tych robotników z tymi tablicami antysyjonistycznymi. To są ludzie obojętni, kto w ogóle pokazano przyjść, no to stali. Ale od dźwięku w społeczeństwie to nie miało, wręcz przeciwnie, właśnie młodzież, no tak jak myśmy stanęli całkowicie po stronie tych kolegów wyrzucanych, represjonowanych i nawet tak jak w przypadku mojego liceum, ja byłem akurat w klasie takiej, gdzie no dużo było kolegów, spora część, tak 1/4 naszej klasy, jak się w tamtym czasie mówiło, kolegów niesłusznego pochodzenia, dla nas to w tamtym czasie nie miało najmniejszego znaczenia. I myśmy byli całkowicie po ich stronie. Także tutaj te przypisywane nam, społeczeństwu polskiemu, później jakby takie to nastroje czarno-secinne, to są po prostu... To jest nonsens. Po prostu czegoś takiego nie ma i nie było.
Skoro mówimy też o wojsku ówczesnym, Bogdan Urban-Kosycz, przeze mnie przytaczany, taką tezę formułuje, że czyszczenie armii, tak, jakby usuwanie oficerów pochodzenia żydowskiego, chociaż zwraca też uwagę, że tych oficerów pochodzenia żydowskiego wcale nie było tak dużo, którzy zostali wtedy usunięci. Przytacza liczby 1381 osób, oficerów zostało usuniętych z armii, w tym 181 pochodzenia żydowskiego, więc nie była to taka liczba dominująca przede wszystkim. Natomiast zwraca uwagę też na to, że to była taka czystka przede wszystkim armii z tych oficerów, którzy mieli jeszcze nastawienie bardziej patriotyczne, przede wszystkim przed interwencją w Czechosłowacji, że ta armia była przygotowana. Tutaj trzeba przypomnieć rolę Jaruzelskiego, generała Jaruzelskiego właśnie w tych czystkach w tym czasie. Czy ta teza jest pana zdaniem, kieruję to pytanie do doktora Piotra Grzelczaka, trafna? Czy rzeczywiście ta czystka była takim przygotowaniem do interwencji w Czechosłowacji?
Tego jednoznacznie bez konkretnych badań trudno byłoby dowieść. Faktem jest, że po wojnie sześciodniowej w armii za sprawą w dużej mierze Jaruzelskiego dochodzi do czystki mającej na celu wyeliminowanie tych oficerów, którzy w ich oczekiwaniu wojskowych władz okazali się nielojalni w czasie tego konfliktu na Bliskim Wschodzie. Nielojalni, czyli w przyszłości mogliby zachować się nie w taki sposób, niezgodnie z oczekiwaniami wojskowych władz. I zapominajmy, to jest kluczowe dla zrozumienia czystki w wojsku, w Ludowym Wojsku Polskim wówczas, jak silne wpływy miał Moczar i jego frakcja w resortach siłowych właśnie, czyli w MONie i w MSW. Zarówno w MSW, jak i w Ministerstwie Obrony Narodowej na najważniejszych stanowiskach siedzieli wówczas ludzie, którzy byli stronnikami, poplecznikami, czy inaczej, stanowili bardzo mocne karty w talii Moczara.
To jeszcze może na koniec chciałbym pana Jacka Lipopa zapytać, co pana zdaniem było takim jakby z perspektywy czasu najważniejszą konsekwencją tych wydarzeń marcowych, jak też dla pana przyszłego, pana życia to zaważyło, w jakim sensie to zaważyło, jeśli zaważyło na pana kolejnych wyborach?
No mi się wydaje, że przede wszystkim marzec był jego późniejszym jakby konsekwencją było to, co się wydarzyło potem, czyli sprawa roku 70, sprawa KOR-u, bo wtedy zaczęły się to środowisko, które było na Uniwersytecie Warszawskim, między innymi Antoni Macierewicz, ci ludzie, którzy wtedy brali udział w tych strajkach, w tych protestach studenckich, oni później stanęli się w czasach korowskich, zaczęli organizować opór przeciwko komunie.
No właśnie, bo to jest też dosyć ważna rzecz. Dzisiaj, patrząc na marzec, zwraca się przede wszystkim uwagę na tych komandosów, czyli tutaj na wspomnianą postać Adama Michnika, Jacka Kuronia, jako na głównych bohaterów właśnie tych wydarzeń. Tymczasem no wcale ta sytuacja taka nie jest, jak z tego, co pan opowiada.
To znaczy, na początku było i tak, po prostu środowiska te harcerskie, w których działał Antoni Macierewicz, oraz środowiska tych harcerzy czerwonych, czyli który działał Jacek Kurań, oni na początku działalności zakładania Komitetu Obrony Robotników współdziałali. Ale już później, w bardzo krótkim czasie, nastąpił rozłam i te środowiska jakby się rozeszły i doprowadziło do późniejszych podziałów. Ale sam początek, gdzie między innymi właśnie Jacek Kurań odgrywał bardzo taką ważną rolę w takim, no, w swoim charyzmatycznym takim działaniu organizacyjnym. Po prostu na początku nie miało znaczenia, kto skąd przychodzi. Czy ktoś przychodzi ze środowisk, prawda, związanych z kościołem, czy z harcerstwem, czy z tych środowisk postkomandowskich. KOR był oporem przeciwko temu, co stało się w Radomiu, co zaczęto tutaj, co komuna przeciwko ścieżkom zdrowia, przeciwko tym, jak potraktowano robotników.
To już jest inna historia na inną audycję, a my dzisiaj rozmawialiśmy o marcu 68 roku, o wydarzeniach, które no, są wielowątkowe, wiele, właściwie tutaj, jak mówił dr Piotr Grzelczak, który musiał nas trochę wcześniej opuścić, jest, właściwie wiele marców było, nie był to jeden marzec 68 roku. I naszym rozmówcą był też pan Jacek Lilpop, artysta, uczestnik protestów marcowych. Tutaj przypomnę bardzo ciekawe opowiadanie w miesięczniku Odra, gdzie z perspektywy uczestnika Jacek Lilpop bardzo ciekawie opowiada o tych wydarzeniach. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję. Tu jeszcze bym jedno chciał dodać, że jednym z efektów działań marca było to, że ja zmieniłem swoją orientację. Będąc studentem biologii, w wyniku marca i tego całego wstrząsu, ja odkryłem w sobie powołanie artystyczne i zacząłem za chwilę studia artystyczne między innymi w Poznaniu.
Czyli to też był ten wątek, ta konsekwencja nieoczekiwana wydarzeń marcowych. Bardzo dziękujemy za rozmowę.
To ja dziękuję.
Audycję przygotowała
Krystyna Różańska-Gergolewska
i Piotr Bernatowicz. Program realizował Łukasz Kurzaski. Bardzo dziękujemy i zapraszamy za tydzień.